Najważniejsze wiadomości z Twojej okolicy. Wywiad w Meloradiu na 101.3.
Dzień dobry. Dziś w magazynie kulturalnym Meloradia porozmawiamy o teatrze Praska 52. Moimi gośćmi są dzisiaj opiekun naczelny teatru Praska 52 Jakub Baran.
Dzień dobry.
A także aktorka, reżyserka, no i przede wszystkim chyba szefowa sceny familijnej teatru Praska 52 Agnieszka Cianciara-Frylich.
Dzień dobry.
Zacznijmy od tego, jak w ogóle teraz funkcjonujecie, bo teraz teatry muszą przejść na dość szczególny sposób funkcjonowania. Jak to wygląda u was? Czy z racji tego, że jesteście, no powiedzmy, niewielkim teatrem?
No, jesteśmy średnim teatrem.
Średnim teatrem, mniejszym od na przykład Narodowej Sceny. Czy to wam przeszkadza, czy to wam wręcz sprzyja może?
Zacząć należy od tego, że jak dla wszystkich, jak sądzę, nie tylko dla teatrów, to był wiadomo bardzo ciężki czas, który się zaczął w połowie marca. No jakoś dotrwaliśmy do końca czerwca, kiedy to można było wrócić, prawda? Bo przypominam, że gdzieś tak w połowie czerwca teatry dostały, jako jedne z ostatnich instytucji, dostały zgodę na wznowienie działalności. No i my rzeczywiście tu troszeczkę się chwaląc powiem, że byliśmy jednym z pierwszych w Krakowie i w Polsce w ogóle teatrów, które od razu wystartowały. Dlatego, że po pierwsze nie mogliśmy się doczekać, a po drugie uznaliśmy, że nie da się inaczej. To znaczy, że oczekiwanie na to, co się będzie działo, nic nam nie da, a rzeczywiście ta sytuacja, w której my nie jesteśmy małym teatrzykiem lub też teatrem prywatnym, który wiadomo, takie teatry są w najgorszej sytuacji, no bo po prostu są w najgorszej sytuacji. Nie mają dotacji, nie mają żadnego wsparcia. Więc jak sądzę, często takie małe teatry nie wznawiały działalności, bo po prostu nie były w stanie. Z kolei duże teatry przed jeszcze wakacjami, jak sądzę, też sporo ich nie wznowiło działalności, na przykład z tego powodu, że nie do końca się to kalkulowało, bo faktem jest, że jak ktoś ma, im większa sala, tym trudniej to wszystko później spiąć, jeżeli nie ma pełnej sali sprzedanej. A my jesteśmy w takiej idealnej w tym kontekście sytuacji, bo jesteśmy średni. Nasza pełna sala to 120-130 osób, czyli w tym momencie możemy plus minus zapraszać 62 osoby. No i uznaliśmy, że choć wiadomo z punktu widzenia finansowego i wszelkich okoliczności to nie jest ideał, ale lepiej spróbować, no i przede wszystkim zobaczyć, jak to się będzie jadło, jak publiczność zareaguje, jak my sobie poradzimy. No i muszę powiedzieć, że jestem pełen uznania dla publiczności, bo oczywiście na początku, czyli pod koniec czerwca, no to pierwsze spektakle nie były jakieś szczególnie obłożone, ale później krok po kroku graliśmy przez cały lipiec, teraz graliśmy już we wrześniu. No i zdarzają się kiedy niekiedy spektakle wyprzedane, pełna sala, czyli połowa sali obecnie. To jest bardzo ważna informacja, czyli że publiczność jest, chce przychodzić i pomimo tego, że wiadomo, że wszyscy od połowy marca jesteśmy mocno przetrenowani psychicznie, prawda? Mamy już pewnego rodzaju odruchy psa Pawłowa przy różnych okolicznościach. Też są lęki, wiadomo, przestrzenie zamknięte. To muszę powiedzieć, że tutaj publiczność jakoś bardzo ładnie reaguje. Oczywiście to nie są jakieś nie wiadomo jakie liczby. Kiedy niekiedy gramy dla kilkunastu osób, bo więcej się nie zbierze. Ale też faktem jest, że my dbamy bardzo o to bezpieczeństwo. To znaczy bardzo poważnie podeszliśmy do tych kwestii wytycznych związanych z zachowaniem się w teatrze, czyli te wszystkie kwestie odległości co drugiego miejsca zajętego, odkażania. No, mamy to mocno dopracowane. Mógłbym powiedzieć, że moglibyśmy być może nie aż tak, że wzorcem Sevres takiego postępowania, ale faktem jest, że od czerwca, kiedy gramy, a jak mówiłem, byliśmy jednym z pierwszych w Polsce teatrów, który zaczął grać, do tej pory tfu, odpukując i w ogóle nic się nie stało. Czyli to działa,
nie
prawda?
Nie pukał do was sanepid.
Tak jest. Znaczy, jak zapuka, no to oczywiście grzecznie pokażemy co i jak, bo staramy się robić to tak, jak powinno być, ale mówiłem o pukaniu choroby, czyli o tym, że nic się nie pojawiło na szczęście i to jest dla mnie bardzo ważne, prawda, że pomimo tego, że regularnie gramy, w październiku 16 spektakli, mamy co drugi dzień nieomalże statystycznie, choć gramy od czwartku do niedzieli oczywiście, no to nic złego się nie stało, a to jest też ważne psychologicznie, dlatego, że cały czas informujemy naszą publiczność, czy to Facebook, czy to strona, czy właśnie dzięki uprzejmości na przykład stacji radiowej, o tym, że działamy i że zapraszamy i ludzie jednak patrzą, prawda? Co ważne jest też, jak sądzę, informacja, która wychodzi później od publiczności, bo to też jest u nas ważna sprawa, czyli że jakieś recenzje, jakieś wyrażenia ex post spektaklu, a to z kolei przyciąga kolejną publiczność, bo to nieraz witając gości naszych spektakli na tak zwanej bramce, kiedy rozmawiam z nimi, czy też dopytuję się skąd, co i jak, to na przykład informacja jest taka, że ludzie patrzą, co inni ludzie mówią i na tej podstawie decydują się. To jest bardzo dla nas ważne, ponieważ gro tych wpisów internetowych, sieciowych, które dotyczą Teatru Praska 52 są co najmniej pozytywne, a niektóre bardzo pozytywne. W związku z tym, no wiadomo, dopóki nie wróci pełna normalność, dla nas na przykład to ma wpływ na nasze zwyczaje teatralne, dlatego że też jako jeden z niewielu teatrów w Polsce mamy zwyczaj, że po spektaklu aktorzy schodzą do foyer. To jest bardzo ważna sprawa, dlatego że o ile publiczność wchodzi do spektaklu, jest pełna tajemnica zgodnie z zasadami, czyli nie wiadomo co się zdarzy, później jest spektakl i po spektaklu aktorzy pojawiali się w foyer, no właśnie pojawiali się, bo od momentu reaktywacji w czerwcu oczywiście ten zwyczaj musiał zostać zniesiony, no z bardzo prostego powodu, prawda, że gdybyśmy w foyer postawili nasze gwiazdy, no to od razu jest kumulacja, bo to przecież to też temu służyło, po to aktorzy schodzili, żeby publiczność mogła ich dotknąć, mogła zdjęcia sobie zrobić, mogła na bieżąco, na gorąco wymienić uwagi, czy to pozytywne, czy to negatywne, to bardzo też budowało nasz wizerunek odmienny od konkurencji. Teraz to jest niemożliwe, no bo nie mógłbym się zgodzić na to, no chociażby ze względu na to, że dla aktorów to byłby dyskomfort, a szczególnie dla publiczności, no bo aktorzy wiadomo, w jakimś sensie są przyzwyczajeni, no bo nie mogą grać w maskach, to jest oczywista sprawa, ale już później kontakt z publicznością, no to nie byłoby dobre. A to wpływa też na to, jak teraz to wygląda. Oczywiście każda z grup, która gra w Teatrze Praska 52 informuje ludzi, że bardzo tęsknimy już do tego, żeby się spotkać w foyer, ale spotkać się na razie nie możemy.
Ale wy też mieliście chyba trochę też taki handicap, że z jednej strony wasz teatr tworzy kilka co najmniej jakby niezależnych od siebie grup, a przy okazji te grupy same są bardzo samowystarczalne. No, na przykład jak tutaj Agnieszka, która występuje w zespole i reprezentuje komedię dell'arte w waszym teatrze, to oni na scenie na przykład robią wszystko sami, bo tak jest pomyślana ta sztuka.
Ale pytanie jest o co? Czy to, że jest nas mało i musimy wszystko sami robić, czy o coś innego?
To jest też chyba, moim zdaniem, znaczy to też wam pozwoliło szybko wrócić do grania, tak?
To znaczy faktem jest, że przez to, że jesteśmy taką grupą komandosów w jakimś sensie, to znaczy zespoły są, no trupa komedianty jest w ogóle bardzo nieliczna, bo to są 4 osoby. Opiekunowie techniczni razem ze mną, to też jest bardzo niewielka grupka ludzi. Nie mamy osobnych na przykład techników sceny. Być może to jest też celna uwaga, że łatwiej nam było wrócić, no bo nie musieliśmy mieć nie wiadomo jakiego zestawu ludzi, tylko tak jak zawsze poszczególne grupy wspomagane przez opiekunów, czyli tych, którzy na stałe się opiekują teatrem, mogliśmy po prostu to lepiej zrobić.
Ale rzeczywiście czuliście taki moment, kiedy był ten lockdown, ludzie musieli chodzić wszędzie w maseczkach, to czuliście się troszeczkę tak jakby ten wasz teatr rozniósł się na cały kraj i nawet świat.
Mamy taki żart między sobą, prawda, że w końcu teraz wszyscy są w maskach, albo że może to jesteśmy bezpieczni, bo zawsze gramy w maskach, albo że jesteśmy do tego przyzwyczajeni, ale to taki jest żarcik wewnętrzny nas. No prawda jest taka, że to zupełnie coś innego. I o ile ta nasza maska kojarzy się nam bardziej z taką komediowością, czymś, co jest zabawne, lekkie, przyjemne. Czasem trudne, bo jest wyciągnięciem jakiejś naszej wady. O tyle myślę, że te maseczki, które teraz każdy z nas gdzieś tam musi nosić albo powinien, no to mają raczej konotacje negatywne, tak? Raczej kojarzą nam się z jakimś jarzmem, obowiązkiem, często nieprzyjemnym. Może ja tak powiem a propos tego, jeszcze dwa słowa a propos tego, że takiej samodzielności w pracy. Że ja muszę powiedzieć, że to jest kwestia wyboru. Że dla mnie, i to ja to robię bardzo świadomie, że ja bardzo lubię to, co zostało określone jako robienie wszystkiego samemu. Ja to bardzo lubię. To jest właśnie dla mnie teatr, bo to jest teatr. Teatr jest nie tylko wyjściem i wypowiedzeniem swoich kwestii i byciem oklaskanym, ale teatr jest dużo więcej. W teatrze jest dużo więcej niż to. To jest koniec. To jest... końcówka góry lodowej. Ja nie mówię, że relacja z publicznością nie jest ważna, jest ogromnie ważna i to uwielbiam tą relację, ale lubię wszystkie przygotowania. Myślę, że to jest, osobisty wybór i ja lubię wiedzieć, gdzie mam rekwizyty, kostiumy. Lubię myśleć o przedstawieniu jako o całości, lubię wybierać, jak robię przedstawienie, lubię wybierać przedmioty, rekwizyty, lubię o nich myśleć, o kolorach. Czasem to jest trudne bardzo, o kostiumach, dyskutować z scenografem, czy też bardziej z krawcową, bo mamy taką wspaniałą krawcową, która właściwie tworzy te kostiumy razem ze mną i to są dyskusje, wybieranie, przynoszenie próbek, próbowanie, jak to może wyglądać.
Ale mieliście taką refleksję, że jakie to szczęście, że jesteśmy grupą Dell'Arte, która właśnie wszystko robi sama. Nie macie na przykład, nie wiem, maszynistów na scenie chociażby.
W tej sytuacji teraz myślę, że to jest tak, ale muszę powiedzieć, że nie miałam takiej refleksji. Teraz ja po prostu mam poczucie, że ja mam takie szczęście od zawsze, pracując w takim małym zespole. Po prostu czuję się w nim dobrze i nigdy, jakby rzeczywiście, faktycznie, gdybyśmy mieli dużo większy zespół, nawet mówiąc o takich technicznych osobach, tak, prawda, właśnie od technicy sceny, pani garderobiane, tak, cały sztab ludzi...
Inspicjenci na przykład.
Tak, suflerzy. To tutaj znowu jest większa grupa osób, większe prawdopodobieństwo. My jesteśmy zamknięci w tych mniejszych, hermetycznych, powiedzmy tak, hermetycznych grupach, więc gdzieś tutaj ta emisja tych różnych zarazków, wirusów jest trochę mniejsza. No właśnie, ale przez ten czas zamknięcia nie marnowaliśmy czasu, a przygotowaliśmy spektakl, którego nie gramy w masce, tak? Nie gramy w maskach, to zupełnie coś innego, to clowning teatralny takiej pary komediowej Gino i Suzy.
To ja tutaj na razie postawię wielokropek, bo do Dobrze. Tego tematu wrócimy, ale teraz pytanie do Kuby. Powiedzieliśmy, że wróciliście do grania, ruszył nowy sezon Teatru Praska 52. No i co w tym sezonie będziemy mogli zobaczyć? No oprócz premiery, która już została zapowiedziana i do której za chwilę wrócimy. Kto będzie u was grał? Co będzie u was grane? Czy coś się zmieniło w związku z zaistniałą sytuacją? Albo może po prostu macie jakieś nowe propozycje?
No i jeżeli chodzi o zmiany, no to jest tak, że niestety, tak jak wszyscy, możemy przyjąć tylko połowę publiczności w reżimie sanitarnym, więc to wiadomo nie jest najlepsza dla nas informacja, no ale dzielnie to znosimy i cały czas mamy nadzieję, że za niebawem to się skończy, bo to jest najważniejsze, żeby móc znowu przyjmować całą salę publiczności, którą notabene w styczniu i w lutym mieliśmy coraz bardziej wzlatającą do góry, bo kiedy podsumowałem od stycznia do lipca statystyki, to okazało się, że sumarycznie wcale takie zły nie były, to znaczy średnią spektaklową mieliśmy około połowy, czyli 60 osób. Przypominam, od połowy marca nie grając, a rozpoczynając od końca czerwca w reżimie już połowy sali. A pomimo tego średnia wyszła dla mnie szokująca. A dlaczego? Ponieważ pierwsze 2,5 miesiąca tak jechaliśmy do góry. Mieliśmy już między 90 a 100 pełnej publiczności, czyli...
Trzeba było dostawiać krzesełka?
No, bardzo często, bo jeżeli masz taką średnią spektaklową, czyli 90, 100 na 120, 130 miejsc, to oznacza, że co jakiś czas spektakl był wyprzedany ponad stan, prawda? Że trzeba było dostawki robić. Więc taki mieliśmy początek roku. Zresztą krok po kroku, od 5 ponad lat, budując Teatr Praska 52, rok po roku idzie nam do góry, więc mieliśmy bardzo dobry start. Mieliśmy fantastyczny start, wymarzony start. Tym bardziej, że rozpoczęliśmy od stycznia czwartki, grania czwartkowe, czyli postanowiliśmy pójść jeszcze dalej, czyli nie piątek, sobota, niedziela, tylko czwartek, piątek, sobota, niedziela. I też te pierwsze spektakle w styczniu, chociaż wiadomo, w porównaniu do soboty były dużo mniej obsadzone, ale jednak od razu znalazły swoją publiczność. Ludzie wręcz mówili mi na bramce, że bardzo się cieszą, że jest czwartek, bo oni właśnie w czwartki wolą chodzić z różnych powodów. Więc początek mieliśmy bardzo fajny, po czym no, przyszło to, co przyszło dla wszystkich, no i już tak fajnie oczywiście nie jest, ale i tak podsumowując na ten czas, no nie mogę narzekać. W związku z tym ten nowy sezon z jednej strony jest otworzony pełen optymizmu, bo w tym momencie mamy około 15 spektakli w graniu, a kiedy dojdą teraz premiera Agnieszki, za chwilę klasycznie i znowu Agnieszka prawdopodobnie w lutym Dell'Artosco, to będziemy mieli około 17-18 spektakli w graniu, z których najstarszy ma 5 lat. W związku z tym no, mamy portfolio, które naprawdę jest potężne. Może nie aż tak potężne jeszcze, bo ostatnio nawet stanąłem sobie przed Narodowym Teatrem Starym i zobaczyłem ich wywieszkę plakatową premiery na ten sezon, to około 9 czy 10 premier. No ale jak tu się porównać z naszymi siłami do Narodowego Teatru Starego? Ale patrząc na to, jakie mamy siły właśnie, to myślę sobie, że te kilkanaście spektakli w graniu to jest bardzo duża propozycja. W związku z tym klasycznie nasze 5 scen będzie zapraszało, czyli Krajowa Scena Komedii dell'Arte, jedyna taka scena w Polsce, przypominam, to jest jedyna scena, która gra dell'Arte jeszcze w sposób, rzekłbym, bardzo autorski, bardzo świeży i bardzo, bardzo dowcipny. Scena klasyczna, czyli koledzy z krakowskiej sceny klasycznej, którzy niejako sobie tą scenę klasyczną wzięli na wyłączność, co o tyle mnie cieszy, że proponują tu bardzo różnorodne rzeczy, które w większości są bardzo inteligentnymi komediami, choć niekoniecznie w pierwszym odbiorze tak niektóre z nich mogą być właśnie odbierane.
Scena przepraszam, bo przerwę ci, bo mówisz, używasz sformułowania scena klasyczna. Wytłumaczmy, że chodzi tutaj o po prostu grupy, które są związane, niezależne jakby od siebie grupy, które są związane z waszym teatrem i które grają na zmianę na waszej scenie, tak?
To znaczy, Teatr Praska 52 ma, wiadomo, fizycznie jedną scenę, ale ponieważ kreacja Teatru Praska 52 od kilku lat poszła w tym kierunku, że jest, dokładnie są trzy grupy, które tworzą swoje spektakle, to Agnieszka Cięciara-Frylich i jej koledzy oraz rodzina, czyli trupa komedianty, to krakowska scena klasyczna pod dowództwem Daniela Piskorza i Jana Korwina-Kochanowskiego i w końcu Teatr Plejada, czyli Piotr Menderak. Ale Teatr Plejada to jest teatr, który występuje gościnnie. Dla nich właściwie powołałem scenę gościnną, ponieważ zaczęło się od takiej próby obwąchiwania się artystycznego i nagle się okazało, że ich sztuka ostatnia, Wola Papy, bardzo mi konweniuje, w związku z tym powołałem scenę gościnną, na której raz w miesiącu, max dwa razy w miesiącu pojawia się Teatr Plejada. Za to Agnieszka, czyli trupa komedianty, to jest tak naprawdę osoba odpowiedzialna za scenę familijną, za krajową scenę komedii dell'arte i w końcu za najmłodszą scenę, czyli scenę dramatyczną. To też pokazuje, jak duże portfolio artystyczne Agnieszka w sobie nosi wraz z kolegami i rodziną swą, czyli mężem swym. W związku z tym rzeczywiście Agnieszka pokazuje się w różnych przestrzeniach artystycznych w ramach Teatru Praska 52. No i klasyczni, czyli koledzy, którzy już też im będzie biło niedługo 4 latka, którzy zaczynali od Bidermana i Podpalaczy. W tym momencie dochodzą też już do 6 czy 7 sztuk w portfolio. Teraz przygotowują kolejną premierę. No i oni rzeczywiście wokół tej sceny klasycznej zbudowali swój wizerunek, swój wyraz artystyczny. No i bardzo mnie to cieszy, bo grają bardzo dużo, bardzo zacnie. No i bardzo przez to wszystko, jak popatrzymy przez pryzmat tych 5 scen, mamy bardzo różnorodne spektrum doznań artystycznych.
No właśnie, co kryje się za tymi sformułowaniami? Bo powiedzieliśmy, że chodzi tutaj o 3 grupy niezależne jakby. I tutaj wspomniał pan o tych scenach klasycznych, scenie familijnej, scenie gościnnej, scenie dramatycznej. Co na tych, można powiedzieć tak, co w ramach tych scen można zobaczyć?
Jeżeli chodzi o krajową scenę komedii dell'arte, to wiadomo, można zobaczyć...
Tu akurat jest proste.
Tu jest bardzo prosta sprawa.
Sama się definiuje.
Tak, bardzo wyjątkowa sprawa. To rzeczywiście szalona, ciężka, ale pełna fascynacji praca Agnieszki i Jonatana Frilichów dała w wyrazie trupę komedianty, która 5 lub 6 lat temu pojawiła się przy Praskiej 52, no i powołaliśmy wspólnie tą krajową scenę komedii dell'arte, żeby podkreślić też walor tej bardzo wyjątkowej sceny, prawda? Bo to jest coś, czego w Polsce państwo nie zobaczycie. Scena klasyczna to tak naprawdę koledzy, którzy się pojawili 4 lata temu i zaczęli od Bidermana i Podpalaczy, i tutaj nie chcę też wchodzić do kuchni naszej wewnętrznej, ale po prostu przez to, że teatr był właśnie tak tworzony, że każda z grup powinna mieć swoją tożsamość właśnie po to, żeby będąc całością była jednocześnie różnorodność, więc stąd się pojawił pomysł sceny klasycznej, na której tak naprawdę są różne propozycje, bo mamy na przykład napis, który jest sztuką z początku XXI wieku, który jest opowieścią o różnych wydarzeniach, które mamy też już możliwość obserwowania w naszym kraju i co z tego wynika. No krótko mówiąc, to jest opowieść o tym, że można mieć różne poglądy, ale niekoniecznie trzeba bardzo uważać, że mój pogląd jest najważniejszy, krótko mówiąc. No Biderman i Podpalacze, no to wiadomo, klasyka. Koledzy też mają coś, co jest z kolei takim dla mnie najbardziej klasycznym ich spektaklem, czyli Kosztowny romans. To jest z kolei przeniesienie się do dwudziestolecia międzywojennego, odwiedziny kabaretów tamtejszych z niesamowitym, zaskakującym finałem. Tak więc klasycznie proponują różnorodne rzeczy, które tak jak oni opisują w swoim portfolio, że klasyczny to dla nich taki grany po bożemu, prawda? Oni nie udziwniają specjalnie, nie robią specjalnie skrótów, no po prostu tak to sobie wymyślili. Scena familijna z kolei, jak sama nazwa wskazuje, to jest propozycja dla całych rodzin, czyli Gino i Suzy Kucharze, czyli premiera, która nadchodzi w ten piątek. To jest bardzo taki czytelny przykład tego, czym jest scena familijna, czyli ma być spektaklem, który zadowoli zarówno dziecko, jak i rodziców oraz dziadków. To jest bardzo ważne.
A z kolei ta scena dramatyczna?
No, jeszcze powiem tylko o gościnnej w 2 słowach, że właśnie gościnna to ma być taka scena, gdzie jak przyjdzie jakaś grupa i będzie interesująca, to co jakiś czas będzie mogła wystąpić. Tak naprawdę to jest teraz rodzinna, że tak powiem, scena teatru Plejada. No a scena dramatyczna, to powiem szczerze, że nie jest najbardziej kochanym moim dzieckiem. Ona powstała w ten sposób, że zostałem przymuszony przez szefów 2 głównych grup, czyli Agnieszkę Ciancierę-Frylich i Daniela Piskorza, do faktu, że chociaż komedia jest najważniejsza i oni rozumieją, że mam hopla na tym punkcie, to dobrze by było co jakiś czas jednak pokazać coś innego. No i bardzo się broniłem przed tym, no ale przystawili mi pistolety swoich osobowości pewnego dnia. No i wymiękłem w tym znaczeniu, że powołaliśmy tą scenę dramatyczną, ale ona ma być taka bardziej efemerydalna. Raz, 2 razy maksymalnie w miesiącu się będzie pojawiała.
No dobra, teraz przejdźmy do tej premiery, którą zapowiadaliśmy już tyle tutaj razy. Pani Agnieszko, co to będzie za premiera? Czy i powiedziała już pani wstępnie, że rezygnujecie z masek, że to nie będzie już właśnie komedia dell'arte, no to co, znudziło wam się?
Nie, nie, absolutnie, absolutnie, ale to jest tak, że jakby koło komedii, no i tak jak powiedział Jakub, przedmówca, że noszę w sobie duże portfolio. No to właśnie między innymi mamy takie... taką chęć z Jonatanem od dawna, od tego zresztą doszłam do komedii dell'arte, z tego, o czym teraz będę mówić, czyli od teatru ciała, teatru ruchu, teatru fizycznego. I ten spektakl jest taką kwintesencją physical comedy, czyli komedii działania, komedii ruchu, komedii sytuacyjnej. Chyba nie mamy w polskich terminologii polskiej teatralnej takiego dokładnego odpowiednika, który by mówił właśnie physical comedy, bo to nie jest pantomima, to nie jest taniec. To jest komedia sytuacyjna. Nie ma tam dialogów w tym spektaklu. To taki szczególny twór, który nam przypadł bardzo do gustu. I pierwszy raz takie przedstawienie zrobiliśmy też jako Gino i Suzy. Bo Gino i Suzy to para komediowa, ona i on. I tak naprawdę Gino i Suzy mają 12 lat. Oni od 12 lat istnieją.
Przepraszam, że tak zapytam, to taki trochę grotowski na wesoło, czy...
Tylko szybciej. Tak, tylko szybciej i mniej dialogów. Jeszcze, jeżeli mogę tak to powiedzieć, tak? Ktoś powiedział, że komedia dell'arte to tak samo jak u Lupy, tylko szybciej. Tak? Jeżeli oczywiście możemy tak sobie pożartować, ale więc Gino i Suzy to nie są takie młodzieniaszki, jeżeli chodzi o formy.
Czy to są takie same stałe postaci jak w komedii dell'arte, czy?
Tak, bo to jest Gino, on jest zawsze Gino i jest zawsze ona Suzy. Tylko, że oni trochę tak jakbyśmy sobie wyobrazili, oni przeżywają różne przygody, tak? Mieliśmy już na swoim koncie, mamy Gino i Suzy, byli w cyrku. Na to bardzo stare przedstawienie, już go nie gramy. Gino i Suzy mieli też swoje przygody w wehikule czasu. A teraz w pewnym momencie odkryliśmy coś nowego, robiąc kilka lat temu przedstawienie Gino i Suzy, kochaj sąsiada swego jak siebie samego. Przestaliśmy mówić, wyrzuciliśmy wszelkie dialogi i przeszliśmy na działanie, na akcja, reakcja, historia o sąsiadach. I ta Gino i Suzy, kucharze, to jest kolejne przygody, kolejny spektakl z tej serii, moglibyśmy tak powiedzieć. Seria Gino i Suzy, kucharze. Tym razem zapraszamy wszystkich do świata kuchni, do restauracji. No i oczywiście będzie bardzo dużo gagów. Wszystko jest sytuacyjne. Jest tam opowiedziana pewna historia też. Ona się dzieje na oczach widzów. Tak, ona się nie opowiada, ona się dzieje, bo tutaj nie ma opowieści.
Ale to nie jest improwizowane.
Nie, 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 nie. To bardzo wyćwiczone przedstawienie w wielu miejscach, dlatego że ze względu na to, że nie ma tych dialogów właśnie, że nie ma, jest bardzo dużo muzyki i ruchu tańca, i też tych, no jednak takiej szybkiej akcji. Szczególnie, że jeżeli myślimy o świecie restauracji, o świecie kulinarnym, to wyobrażamy sobie talerze, tak? Te tace, które przechodzą, wynosi, tu się coś pietrze, tu latają w powietrzu omlety, tak? I to tak mniej więcej wygląda w tym przedstawieniu, więc wymaga to precyzji, wymaga to wyćwiczenia.
Wręcz cyrkowej.
Chyba nie aż tak. Znaczy, bardzo by mi było miło, ale zdaję sobie sprawę, że no nie jesteśmy na tym poziomie wyćwiczenia. Ale staramy się. Staramy się, żeby to było atrakcyjne i właśnie takie zaskakujące dla widzów. A przy okazji no jest to po prostu przyjemna, myślę, że przyjemna, komediowa historia.
A przy okazji możecie liczyć na widzów zagranicznych, bo nie muszą niczego rozumieć.
Tak, tak, możemy, możemy. A także jest też takim pewnym, może taka myśl, która nam przyświecała zawsze, kiedy zaczęliśmy robić te spektakle familijne, tak? Bo nie chcemy patrzeć na Gino i Suzy, że oni są takim tworem dla dzieci, a oni są tworem dla wszystkich. Po prostu. To chodzi o to, żeby dzieci i rodzice mogli wspólnie przyjść do teatru i wspólnie przeżyć coś razem, zobaczyć coś wspólnie, gdzie ani jedna strona, ani druga nie będzie się nudzić.
Coś jak słynna animacja Shrek, tak?
Na przykład, tak. Ja teraz mam taką sytuację, że ja właśnie z moimi córkami mogę sobie pozwolić na coraz więcej takich, bo one już są troszeczkę starsze, nie są malutkimi dzieciątkami i muszę powiedzieć, że bardzo sobie to doceniam, że mogę właśnie z nimi coś obejrzeć i potem wspólnie jeszcze to komentować, śmiać się z tego, albo odwrotnie, czasem oglądamy bardzo poważne rzeczy, smutne i rozmawiamy o tym. Więc ten wspólny czas w przeżywaniu sztuki jest bardzo cenny. I, no i mamy nadzieję, że właśnie ten Gino i Suzy będzie takim elementem dla naszych widzów.
Jak rozumiem, dwie osoby grają, tak?
Gramy to we dwójkę. Jeszcze na razie nie przewidujemy, żeby ktoś, jakoś ciężko mi sobie wyobrazić, żeby w tą jakby naszą energię, tą dwójkową, ktoś wszedł. Bo, no bo Gino i Suzy bardzo są tacy, no, hermetyczni gdzieś tam. Może kiedyś? Chociaż muszę powiedzieć, że zrobiliśmy już taki maleńki serial, homemade trochę, w czasie lockdownu. Tak? I w jednym z odcinków wystąpiła moja córka raz z nami, w tym takim malutkim filmiku, który zrobiliśmy, ale to tak jakby dla taki, bardziej to taki właśnie żart, powiedzielibyśmy, gag, ale na razie Gino i Suzy zostaną sami.
I tutaj na dziś postawimy kropkę. Bardzo Państwu dziękuję za wizytę w studiu. Moimi gośćmi był opiekun naczelny Teatru Praska 52 Jakub Baran.
Dziękuję bardzo.
Aktorka, reżyserka i szefowa sceny familijnej Teatru Praska 52 Agnieszka Cianciara-Frylich.
Dziękuję.
Dzisiaj to już wszystko. Bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek magazynu kulturalnego Meloradia. Autopromocja.